wyruszamy w podróż wyborczą, zresztą nie po raz pierwszy dzisiaj na antenie Radia Wnet i nie po raz ostatni. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na falach FM, na www.net.fm, w internecie również Państwa witam, a także na kanale YouTube, także witam wszystkich tych, którzy będą naszą rozmowę potem odsłuchiwać na YouTubie czy na stronie, również Państwa witam bardzo serdecznie tych, którzy w przyszłości do nas zawitają. Dzień 21 września, kolejny dzień kampanii, do końca tejże kampanii, do wyborów. Dokładnie zostało dni 23. Naszym gościem na początek dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, osoba, która i obserwowała, i kształtowała niejedną kampanię wyborczą. Doktorze, dzień dobry.
Witam serdecznie. Obserwowała wszystkie po 89, kształtowała kilka, no ale to już było...
Jedno expose, przynajmniej jedno także pisała, więc taki...
Tak, to na pewno. Znaczy, to nie jest nigdy indywidualna praca, ale miałem w tym duży udział, to na pewno.
Rząd Jerzego Buzka, dobrze pamiętam, to było to... Jeszcze nie jest człowiek tak najgorzej z pamięcią. Panie doktorze, patrzymy na aktualną kampanię wyborczą. Ruszył Tuskobus, Tusk objeżdża Polskę, przynajmniej jeden dzień objeżdżał, zobaczymy jak będzie dalej. A z drugiej strony, może z tej samej strony barykady, premierę miał film Zielona Granica, taką specjalną premierę dla polityków Platformy i działaczy tej partii, sympatyków, do kin, dla wszystkich, wejdzie jutro. Może od tej granicy, od tego filmu zacznijmy. Film, który odegra rolę w kampanii, da się dziełem kulturalnym, filmem zmienić wynik wyborów?
Wie pan, zacznijmy od tego, że tak jak zdecydowana większość słuchaczy i pewnie my dwaj, tego filmu nie widzieliśmy.
No, nie jestem działaczem Platformy, pan doktor też nie, więc nie byłem zaproszony wczoraj na ten seans.
Znamy tylko relacje na temat tego filmu, a ja jeszcze oprócz tego czytałem, i to jest jakby moje główne źródło informacji na temat poglądów pani Holland, wywiad z panią Holland na łamach pewnego tygodnika, zrobiony przez... Z danym dziennikarzem Jackiem Żakowskim. Ale rozumiem, że to tak tytułem wstępu. Powiem tak, no generalnie rzecz biorąc, filmy no rzadko mają jakiś znaczący wpływ na politykę bieżącą, chociaż mogą mieć czasami znaczący wpływ długofalowy na generalnie dzieła, twory artystyczne. W tym wypadku, jak rozumiem, kwestia polega na tym, że jeśli można, powtarzając za tymi, którzy to już widzieli, ten film po prostu bardzo ostro atakuje, prawda, i polskich pograniczników, i społeczność, i dużą część mieszkańców Podlasia, a w konsekwencji no, jest dość negatywnie odbierany przez tych, do których te informacje docierają.
Panie, ale tylko tu bym zrobił kropkę, bo ja bym o tym filmie w ogóle nie rozmawiał, gdyby nie to, że dzisiaj rano ten film stał się kanwą spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Więc widać, że ten film, no nie tylko przez Platformę, także przez PiS jest uznawany za istotną część kampanii wyborczej.
Tak, no bo nie ulega wątpliwości, że temat migrantów i napływu do Europy, w tym do Polski, osób z trzeciego świata, często nielegalnie, jest tematem, który budzi w oczywisty sposób silne emocje i uważany jest za znaczący, za ważny. Nie tylko w Polsce, ale i też w innych krajach, gdzie chociażby, a na pewno w tych krajach, które są graniczne, które są na trasie tych kanałów, czy tych ścieżek, dróg, którymi migranci próbują się do Unii Europejskiej dostawać. Stąd rozumiem, budzi on ta kwestia silne emocje wśród polityków, wśród społeczeństw, a też i polityków i w Polsce, ale także przecież we Włoszech, we Francji, w Niemczech. No, nieprzypadkowo reagując na zjawiska dotyczące tego, co się dzieje już nie w filmie, ale w realu, na granicznej z Tunezją, można tak powiedzieć, wyspie włoskiej, no to za konsekwencją tego jest na przykład między innymi zamknięcie granicy francusko-włoskiej przez francuskiego ministra, który boi się po prostu reakcji społecznej na napływ migrantów z Włoch.
Ale tu mamy inny element, tu mamy bestialstwo pokazane w tym filmie, domniemane bestialstwo polskich strażników granicznych, które ma symbolizować, ma być taką egzemplifikacją barbarzyństwa rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i z drugiej strony narrację, że PiS wpuściło do Polski setki tysięcy migrantów. To się jakoś złoży wyborcom w jeden obraz, czy nie bardzo?
No, mówimy w tej chwili o dwóch różnych rzeczach. Wpierw o filmie, a potem prawda, o kwestii oskarżeń rządzących o wydawanie wiz osobom.
Ale to jeden i ten sam temat, w którym politycy opozycji tak, na jednym oddechu jednocześnie mówią o barbarzyństwie wobec migrantów, oni mówią uchodźców na granicy, a z drugiej strony zalanie Polski nielegalnymi migrantami, to się pojawia często w jednym akapicie, jak słucha się wypowiedzi polityków Platformy. To jest strawne, czy nie będzie strawne dla wyborców?
Wie pan, jak ja słucham polityków Platformy, to mam wrażenie, że oni chyba próbują na takim przekazie bardzo prostym, bardzo silnie emocjonalnym i niestety, to co mówię, z przykrością nieprawdziwym. Bo skala, to jeżeli przechodzimy do kwestii wizowej, no to liczby, które są podawane przez polityków Platformy, są po prostu nieprawdziwe. Łatwo sprawdzić, że skala nieprawidłowości, do których doszło, jest znacznie, znacznie mniejsza niż to, o czym mówią politycy Platformy. Oni, mając świadomość tego, że sprawa jest w sensie statystycznym skomplikowana, że dotyczy iluś tam różnych powiązanych ze sobą zjawisk, legalnych, nielegalnych, większych, mniejszych, pracowniczych, turystycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no próbują wykorzystując ten fakt, że to jest po prostu trudne do odczytania. To wymaga bardzo dużej kompetencji i wiedzy, żeby w szczegółach to zrozumieć. Próbują zbudować na tym, prawda, taką panikę moralną, która miałaby też uderzać w rządzących. I to pozwala im również na przykład na każde pytanie merytoryczne dotyczące różnego typu kwestii dla nich są na przykład niewygodne, różnych. Odpowiadać tak, ale. Znaczy unikać odpowiedzi, mówiąc ale przecież. Czyli innymi słowy uznali to za takie wunderwaffe, którym powinni osiągnąć swoje założone efekty, a zarazem uniknąć odpowiedzi na wszystkie niewygodne pytania.
Zobaczymy, czy to się uda, na pewno jest tak, czy stawiam hipotezę, nie jest na pewno, tylko stawiam takie oto pytanie, a może jest tak, że to jest, będzie jeszcze bardziej skuteczne, bo się w to włączy całą mocą Komisja Europejska i Unia Europejska. Już mamy dość ostry, jak na skalę problemu, raczej niespotykany, taki właśnie w trybie wyborczym, takiej emocji wyborczej list komisarz Johansson, która się w Komisji Europejskiej migracją zajmuje, że żąda wyjaśnień na temat afery wizowej w trybie pilnym, co w języku unijnym oznacza 14 dni. To zrobi wrażenie i taka narracja, że PiS wyprowadzi Polskę ze strefy Schengen. To też jest taki spin, który jest taka spin, to możemy przetłumaczyć jako taki leitmotiv, który się pojawia w kampanii wyborczej Platformy.
Muszę powiedzieć z przykrością, bo należałem do tej zdecydowanej większości Polaków, którzy byli zwolennikami wejścia do Unii Europejskiej, również dlatego, że Unia Europejska wydawała nam się w takim miejscem, prawda, w którym Komisja Europejska i inne organy po prostu starają się neutralnie organizować, tak powiem, wspólne interesy państw członkowskich Unii. No w tej chwili widzimy gołym okiem, że Komisja Europejska czy elity brukselskie są jednoznacznie zaangażowane w próbę pokonania, czy chcą po prostu doprowadzić do tego, żeby wybory w Polsce zostały przegrane przez obecną formację rządzącą, a wygrane przez opozycję. No i co na to bardzo liczne.
Bardzo liczne tutaj.
Decyzja dotycząca ochrony, dotycząca ograniczeń w napływie zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Ten termin został tych ograniczeń wyznaczony na końcowy, na 15 września, czyli tuż przed na szczyt kampanii wyborczej w Polsce, prawda? No można by było dać tych przykładów znacznie więcej i niestety tak jest, no, ale jak się wczytamy dokładnie w te komunikaty czy te oświadczenia komisji dotyczące tej sprawy, o której przed chwilą mówiliśmy, no to widać, że w środku jest znacznie bardziej łagodnie. To znaczy tak naprawdę administracja unijna ma świadomość przecież, że zjawiska które krytykuje w Polsce, występują prawdopodobnie na większą znacznie skalę w innych krajach członkowskich.
To teraz przejdźmy do tego drugiego tematu, który... A też jeszcze skończmy. Czy to jest tak, że ta ingerencja, spodziewa się pan doktor, że tutaj możemy zobaczyć coś niespodziewanego ze strony Komisji Europejskiej, że faktycznie nagle na dwa dni przed wyborami Komisja uzna, że wyklucza Polskę ze strefy Schengen?
Wie pan, ja bym powiedział tak, no, gdyby pan mnie to spytał pół roku temu czy rok temu, to bym powiedział, że chyba nie. Gdyby pan mnie to spytał 10 lat temu, to powiedział, że jest absurdalne pytanie, ale dzisiaj odpowiem, że ja bym tego jednak niestety nie wykluczał, biorąc pod uwagę poziom zaangażowania przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, ale również brukselskiej administracji. A teraz trzeba sobie wyjaśnić, z czego to wynika. To wynika z co najmniej dwóch, no, z kilku czynników, ja wymienię te dwa najważniejsze. Drugi w kolejności jest taki, że po prostu w Unii rządzą środowiska polityczne, które no, są w konflikcie, znaczy, które są zainteresowane osłabieniem formacji politycznej czy ugrupowania politycznego, którego częścią, europejskiego ugrupowania, którego częścią jest Prawo i Sprawiedliwość. I pierwszy, ważniejszy powód jest taki, że w tej chwili w Brukseli i w Berlinie, i jeszcze pewnie w Paryżu, przeważa pogląd, że należy Unię scentralizować. Dokładnie w tym momencie, wczoraj bodajże opublikowano taką ekspertyzę, prawda, zdaje się, że dziś czy jutro w tej sprawie też będzie wielka debata, a Polska się temu skutecznie jak na razie próbuje przeciwstawiać.
Tak się składa, no akurat, że mam tą dyrektywę na moim biurku radiowym, jeszcze o niej będziemy dzisiaj nie raz, nie dwa mówić. 18 września opublikowana Sailing on the High Seas, Reforming and Enlarging the EU in the 21st Century. Czyli zreformowanie i rozszerzenie Unii Europejskiej w XXI wieku, perspektywa Paryża i Berlina na reformę wspólnoty.
Ja powiem, co między innymi w tych propozycjach jest, bo ich jest kilka, ale to, co jakby jest dla nas chociażby ważne, na przykład przyjęcie ochrony granic jako kompetencji Unii Europejskiej, czyli od tego momentu to się będzie działo na granicy z Białorusią, to już nie będzie kwestia polskiego rządu, tylko to będzie kwestia brukselskiego. Druga kwestia, lasy. Od tego momentu, jeśli taka reforma była wprowadzona, to nie już Polska będzie decydowała, prawda, jak gospodarować w polskich lasach, tylko przede wszystkim Bruksela. No i jeszcze można wymienić takie drobiazgi jak bezpieczeństwo, jak obronność, chyba również w niektórych propozycjach tutaj bym jeszcze sprawdził, ale tak słyszałem.
Jest. No i oczywiście wspólny dług, wspólne zadłużanie się, znacznie silniejszy budżet, bo za kompetencjami idą pieniądze.
Przestaniemy być po prostu państwem. Przestaniemy być niepodległym państwem, staniemy się po prostu tylko częścią superpaństwa, którego status będzie miał, czyli innymi słowy, ponieważ stanowimy mniej więcej 8% społeczeństwa Unii Europejskiej, my Polacy, to znaczy, że uzyskamy, co prawda zyskamy 8% wpływów na to, co się dzieje w Niemczech albo we Francji, ale utracimy 92% wpływów na to, co się dzieje w Polsce. To jest oczywiście uproszczona opowieść, ale ona najkrócej oddaje sens tego.
To jest na koniec...
Dlaczego nie możemy się na to zgodzić?
Wróćmy do naszej kampanii wyborczej. Wypowiedziałem te dwa tematy, czyli granice, która nas zaprowadziła do tego raportu, o którym jeszcze dzisiaj na Radia Wnet będziemy mówić. I drugi temat, czyli Tuskobus. Który rusza w Polskę, no to nie trzeba być wielkim specem i mieć głębokiej pamięci, żeby powiedzieć, że to zagrało w roku 2011. Wtedy był Tuskobus i nagle Tusk zrobił historyczną rzecz w polskiej polityce, historii politycznej III RP, czyli zdobył drugą kadencję. Teraz ten Tuskobus to jest taka sama możliwość, taki sam ładunek polityczny.
Wie pan, no, po Tuskobusie był Dudabus, jeśli dobrze pamiętam nazwę, prawda? Który
tak
spowodował,
jest,
że polityk, o którym mówiono, że na pewno nie ma szans wygrać, no nie wszyscy tak uważali, ale w każdym razie większość tak sądziła, że nie ma szans, okazał się tym, który te wybory wygrał. No i wspomniałem ten sławny cytat, przypomnę ten sławny cytat, prawda, Adama Miśnika na temat zakonnicy, że to znaczy nikt w prawie nie wierzył, okazało się to możliwe, ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, że po prostu pewne pomysły wpierw ktoś pierwszy wprowadza do kampanii, a potem one stają się czymś jakby naturalnym. No, w tej chwili oprócz autobusu z Donaldem Tuskiem jeździ również autobus z premierem Morawieckim.
To prawda i z prezesem Kaczyńskim także. I jeszcze jeszcze jedzie kolejny autobus z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. I to ostatnie pytanie o to, co się często pojawia na wiecach Jarosława Kaczyńskiego, czyli o to, że na ostatniej prostej, gdzieś w październiku nagle się okaże, że Donald Tusk mówi: nie, ja premierem nie zostanę, naszym, czyli całej opozycji liberalno-lewicowej, kandydatem na premiera jest Rafał Trzaskowski. Manewr, który może dać opozycji większość w Sejmie.
Wie pan, on być może trochę wyborców do Platformy przyciągnie, ale to przede wszystkim będą wyborcy lewicy, może trochę również partii pana na trzeciej drogi. Czyli to po pierwsze. Po drugie, jeśli nawet coś takiego Donald Tusk powie, ja nie jestem wcale taki pewien, że to powie, to wcale nie musi tego dotrzymać. Równie dobrze się może okazać, że z jakichś powodów, które zostaną wymyślone potem, jednak tym kandydatem będzie kto inny. I rozumiem, że tak naprawdę z całą pewnością kandydatem na początek, przynajmniej na te, po tych wyborach dla Donalda Tuska, jest Donald Tusk.
I o tym mówił dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, obserwator sceny politycznej, czasami jej kreator. Również dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję.